llenan en calle. Hoy fue la Colombia y es todo Cristo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica wita się z Wami Krzysztof Gus, student dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dar i Tajemnica to audycja, podczas której zastanawiamy się i zgłębiamy piękno powołania zakonnego i kapłańskiego, aby ukazać jego piękno i ważność w dzisiejszym świecie. Dlatego przez te niespełna 30 minut poznamy ojca Henryka Kałużę, który opowie nam o swoim powołaniu i przebytej drodze do kapłańskiego życia. Ojciec Henryk święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1978 roku w Pieniężnie. Od 2018 roku jest wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego ojca Mariana Żelazka. Ojciec Henryk to też misjonarz, charyzmatyczny rekolekcjonista, kaznodzieja, pisarz i poeta. Wydał wiele poezji, m.in. poezji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Ojciec Henryk jest też założycielem wynagradzającej wspólnoty Matki Boskiej Bolesnej, wspólnoty modlitewnej świętego Michała Archanioła oraz wspólnoty uczniów Jezusa. Rozmawiając o powołaniu, na początku rodzi się takie pytanie: dlaczego droga kapłaństwa? Właśnie, ojcze, dlaczego zdecydował się ojciec kroczyć drogą powołania kapłańskiego, aby służyć Chrystusowi i ludziom?
No oczywiście, że to się gdzieś tam kotłowało, bo powołanie spadło na mnie wtedy, kiedy byłem najbardziej zakochany. Rzeczywiście wspaniała dziewczyna, nie mogę powiedzieć. Pan Bóg mi ją postawił, a tak praktycznie to mam wrażenie, że była to robota Matki Najświętszej. Właśnie kiedy ta dziewczyna się pojawiła w moim życiu, wiele rzeczy się we mnie zaczęło zmieniać. No, ale na tym się nie skończyło, bo jak widać, nie zostałem jej mężem, ani ojcem jej dzieci. I stało się tak, że gdy już było po maturze, kiedy się tak naprawdę zastanawiałem, co dalej, to wtedy przyszła taka myśl, że mnie się tak dobrze powiodło w życiu. Niczego mi nie brakowało. Wszystko było. Nie przelewało się w domu. Ale nigdy nie byliśmy głodni, nigdy nie cierpieliśmy braku miłości. Moi rodzice byli bardzo, bardzo kochającymi rodzicami. No właśnie, a świat taki jest dziwny, że miliony ludzi jest właściwie okradanych o to, co powinni dostać. Dzieci, młodzież, starsi. Że ktoś jakby im na siłę odbierał wielkość miłości Pana Boga. Albo też nie zdążyli je jeszcze poznać w życiu. A dlatego, że z mojej miejscowości pochodził ojciec, dobry wychowawca, ojciec Jan Kilian, werbista, no to tak się zacząłem tymi werbistami interesować. Potem w mojej miejscowości też, to jest Brynica na Śląsku, pod Opolem, było pożegnanie ojca Wilhelma Kurca, który wyjeżdżał do Nowej Gwinei. Brałem w tym udział, w tym pożegnaniu. Między innymi latałem z mikrofonem, bo to pożegnanie było przed kościołem, dlatego że było bardzo dużo ludzi. On wyjechał w świat i wtedy we mnie też się zaczęło tak burzyć, tak się kotłować ze wszystkich stron. Ułożyć sobie własne szczęście, czy też trochę poszukać, choć troszkę, odrobiny szczęścia dla ludzi. No i to drugie wygrało. Powiedziałem to mojej dziewczynie. I wtedy ona stanęła na wysokości zadania. Naprawdę, i za to ją bardzo ceniłem, i powiedziała mi tak: pamiętaj, Heniek, jeżeli to, co czujesz, jest od Pana Boga z góry, to ja zrobię wszystko, żeby temu pomóc, a nic nie zrobię, żeby temu przeszkodzić. Ja mówię: wiesz co, dziewczyno, to jeszcze mi jest trudniej. Dlaczego? Jesteś wolny? No bo wiem, jaka jesteś. Powołanie to jest zawsze wybór między jednym dobrem i drugim dobrem. Ale to jest tak nie to, co się mi tak bardzo mi się podoba, bo mi się podobało być ojcem, na przykład mieć rodzinę. Mi się to podobało. Ale czego Pan Bóg chce? I to jest to najtrudniejsze, żeby się dowiedzieć, żeby odczuć, żeby rzeczywiście tak się głębiej zastanowić nad tym, czego Pan Bóg chce. Bo choćby to było trudne, to będzie najlepsze. Zresztą tak jak przeżywamy czas wielkanocny, to sobie uświadamiamy, ile Pan Jezus zapłacił za nas, za naszą wolność. Można powiedzieć, zrezygnował ze wszystkiego, co własne, abyśmy my mogli odzyskać to, co zostało stracone.
Jak już ojciec wiedział, że kapłaństwo to jest właśnie ta droga, którą chce ojciec kroczyć przez całe swoje życie, zdecydował się ojciec, aby wstąpić do zgromadzenia werbistów. I jakby ojciec mógł przybliżyć naszym słuchaczom, czym charakteryzuje się to zgromadzenie.
Werbiści, inaczej zgromadzenie Słowa Bożego, to verbum werbalny i tak dalej, to z łaciny, verbum to słowo, zgromadzenie Słowa Bożego, to jest zgromadzenie czysto misyjne. Rzeczywiście zdecydowana większość naszych współbraci pracuje na misjach. Jest nas w świecie około 6 tysięcy. To i dużo, i mało. Uświadamiając sobie wielkie potrzeby świata, to jest bardzo mało. Wciąż za mało. Porównując też, można powiedzieć, nasze diecezje, które mają coraz mniej kapłanów, które mają po kilkaset kapłanów, to by można powiedzieć jest dużo. Zgromadzenie to powstało w 1875 roku, powołane do życia przez świętego ojca Arnolda Jansena, kapłana diecezjalnego. Oprócz werbistów, czyli misjonarzy, też powołał do życia dwa zgromadzenia żeńskie. Służebnicę Ducha Świętego i Służebnicę Ducha Świętego Dwie Czystej Adoracji. To pierwsze jest czynne, a drugie jest właściwie kontemplacyjne. W Polsce znajduje się ono tylko w Nysie, tam gdzie teraz przebywam naprzeciwko. Jak mam jakiś problem, to lecimy do tak zwanych sióstr różowych. One mają takie różowe habity na cześć Ducha Świętego. Mówię, siostro, pomocy, ratunku, błagamy, modlitwy. A one mówią, dobrze, dobrze, będziemy. I przez 24 godziny na dobę klęczą przed Najświętszym Sakramentem i modlą się za rodziny, za misjonarzy, misjonarki, za młodzież między innymi. Jak więc ktoś będzie miał z was, młodzi przyjaciele, jakieś trudności i kłopoty, to podaj adres Nysa Rodziewiczówny 18.
W życiu każdego człowieka pojawia się jakaś osoba, która pomaga odkryć powołanie, która pomaga podjąć jakąś decyzję. I czy u ojca pojawił się ktoś, kto pomógł odkryć powołanie kapłańskie?
No to może jest paradoksalne, ale właśnie w tym wypadku to jednak była to moja dziewczyna. Jestem święcie przekonany, bo wiem, że dziś to już wiem, że to był taki promień Pana Boga, że to rzeczywiście Pan Bóg ją postawił na mojej drodze, a tak właściwie to Matka Boża. I dlatego jestem wdzięczny Panu Bogu za nią i Matce Najświętszej, bo to był taki głos decydujący. Zrobię wszystko, żeby temu pomóc, temu powołaniu, a nie zrobię niczego, żeby temu przeszkodzić.
A jak ojciec wspomina lata spędzone w seminarium? Jaki to był czas?
To było szaleństwo. To naprawdę było szaleństwo. Było nas dużo. Tam nie było właściwie gdzie usiąść. Nie było właściwie za dużo miejsca. W pokojach mieszkaliśmy najlepiej to po czterech, a tak to po sześciu, po siedmiu, po ośmiu. No, pamiętam, był taki pokój, któryśmy nazywali stodoła, to tam właściwie był największy pokój, no to tam mieszkało chyba siedmiu czy ośmiu naszych współbraci. Było strasznie wesoło. Naprawdę. No, bo tak jak żeśmy ze świata przyszli, z tego też można powiedzieć zniewolenia wtedy jeszcze systemem komunistycznym, trochę wystraszeni, to w seminarium był pierwszy odruch wolności. To jest wbrew pozorom bardzo ciekawe, że w seminarium, gdzie są rygory, gdzie są prawa i tak dalej, myśmy się wreszcie poczuli wolni. A tą wolnością był właśnie Jezus Chrystus. I to była ta radość. Co myśmy nawet wymyślali, dajcie spokój, to i kabarety powstawały, i poważne wieczory poetyckie, Norwida żeśmy recytowali przy muzyce klasycznej, bo tak się okazało, że wśród nas też byli rzeczywiście dobrzy pianiści. Jak to wiadomo, nas na kursie było 33, no to rzeczywiście to była taka paleta różnych talentów. I to zaczęliśmy organizować razem, dzielić i tak dalej. To powodowało, że raz, że czas bardzo szybko płynął, ale czuliśmy się ubogaceni jeden drugim. Jeden drugiego ubogacał. Wspólnota zakonna zwłaszcza, to jest, czasem jest trudna, bo każdy jest inny, a z drugiej strony jest naprawdę wielką wartością.
Co powoduje u ojca największą radość w pełnieniu swojego powołania, swojej służby Bogu, ale także i ludziom?
No to pewnie jest wiele takich momentów, ale tu bym musiał powiedzieć jedna rzecz. Jedna rzecz taka jest, jeżeli się widzi, że przez łaskę, którą, będąc niegodnym tej łaski, którą się dzieli z innymi, kiedy się widzi, jak ta łaska w kimś wzrasta, kiedy się widzi, jak ktoś na przykład się popłakał po Komunii Świętej, się popłakał, kiedy się dobrze wyspowiadał, albo z radością ogromną i z lekkim sercem wracał, można powiedzieć, z kościoła do domu, kiedy po rozmowach, czasem długich, trudnych, bo życie ludzkie jest skomplikowane, ktoś powiedział, że to mu było potrzebne, że ta rozmowa mu była potrzebna, kiedy rzeczywiście ktoś się poczuł umocniony, to jest taka radość, właściwie niewypowiedziana do końca, i też wdzięczność, bo doskonale człowiek rozumie, że nic wielkiego nie uczynił, że stał się tylko marnym narzędziem w rękach Pana Boga, że to Pan Bóg tutaj zadziałał. I te takie malutkie cuda Boże dają ogromną radość. Ale też muszę powiedzieć, to też przemieniają mnie samego też. Stawiają właściwie trochę tak z głowy na nogi ciągle. I to też każe pracować nad sobą. Rzeczywiście tak też zmieniać siebie, bo w myśl zasady prostej. Jeżeli kochasz, to się zmieniasz. Jak mówisz, że kochasz, a się nie zmieniasz, to co? To są derdy małe, nie? To jest byle co. To jest taka deklaracja. Wiemy, że deklaracji w świecie jest dość. To jest to, co tak naprawdę daje siły.
Do naszej rozmowy z ojcem Henrykiem Kałużą powrócimy już za moment, a teraz zapraszam na przerwę muzyczną.
Tylko Ciebie pragnę, Panie mój, gdy jestem z Tobą, nie cieszy ziemia mnie. Moje ciało i serce często słabe są, jednak Boże mój, Tyś jest opoką mą. Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą i moim działem na wieki. Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą, Bóg jest opoką mą i moim działem na wieki, na wieki. Tylko Ciebie pragnę, Panie mój, gdy jestem z Tobą, nie cieszy ziemia mnie. Moje ciało i serce często słabe są, jednak Boże mój,
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Henryk Kałuża, werbista, misjonarz i rekolekcjonista. Jest ojciec założycielem wynagradzającej wspólnoty Matki Boskiej Bolesnej, wspólnoty modlitewnej świętego Michała Archanioła oraz wspólnoty uczniów Jezusa. Skąd narodziła się u ojca taka decyzja, aby założyć takie zgromadzenia? I w jaki sposób pomaga to ojcu w realizacji swojego powołania kapłańskiego?
O, to pomaga bardzo, bo właśnie członkowie tych wspólnot, tych trzech wspólnot, oni rzeczywiście się modlą dużo. I ta modlitwa to jest dopalacz, taki naprawdę prawdziwy duchowy dopalacz. I to dodaje sił. Wiele razy to odczułem w moim życiu. To tak jakoś dziwnie się stało, że to w 2008 roku, kiedy po pewnych rekolekcjach w jednej parafii sobie tak uświadomiliśmy wspólnie ze wspólnotą wiernych, że pierwszą osobą, która właściwie tak jakoś mocno przeprasza Pana Boga za świat i ludzi, to jest oczywiście Pan Jezus, ale zaraz przy Nim stoi Matka Boża, często bolesna, że ona jakby podjęła pod krzyżem taką odpowiedzialność za nasze zbawienie. No i wtedy ja myślę, że to był jej pomysł, żaden mój, żeby znaleźli się ludzie, którzy chcieliby jej pomóc przepraszać za świat, który niejednokrotnie się gubi. Sam czuję się grzesznikiem i sam widzę, jak niejednokrotnie po prostu nie daję rady tak osobiście, że jeżeli cokolwiek dobrego się dzieje, to już z łaski Bożej, ale tę łaskę trzeba wyprosić. No i ta wspólnota zaczęła powstawać. Liczy dzisiaj gdzieś około 400 osób. To są ludzie i młodzi, i starsi, małżeństwa, rodziny. Wspólnota wynagradzająca, czyli ludzie ci chcą pomóc Matce Bożej wynagradzać za grzechy świata. W 2010 w jednej parafii znowu były misje święte i po tych misjach ukląkłem tak przy ołtarzu świętego Michała Archanioła, bo kościół był poświęcony, dziękując Panu Bogu za ten czas, 8 dni. Gdy tak spojrzałem na tego świętego Michała, myślę sobie, święty Michale, co tak byś chciał, żeby tu zostało w tej parafii? Mi się wydaje, że on do mnie mrugnął, ale chyba tylko mi się wydawało. I wtedy poszedłem do proboszcza i mówię, słuchaj, proboszcz, co ty byś chciał, żeby tu w tej parafii tak po tych misjach zostało? Jakby tak powstała taka wspólnota świętego Michała, Archanioła, tu masz taki kościół piękny. Proboszcz mówi, czemu nie? Jak nie, jak tak, to robimy. Żeśmy się umawiali, jak będzie 20 osób, to zakładamy tę wspólnotę. Wyobraź sobie, że po południu w tę już ostatnią niedzielę już było 80, chyba 3-4 osoby. Najlepiej to mi się podobało, to było super, kiedy przyszedł taki mały Robercik, miał wybite dwa zęby z przodu, bo życie było twardsze niż te zęby. Gdzieś tam musiał upaść albo dostał od kogoś, nie wiem. W każdym razie przyszedł, przeprowadził całą rodzinę. Mówi, proszę ojca, proszę nas zapisać do tego ochraniaza. Ja mówię, do jakiego ochraniaza? Do tego ochraniaza, co ojciec mówił w czasie mszy świętej. Ja mówię, Robert, to jest niesamowite. Ty wymyśliłeś coś naprawdę kapitalnego. Bo lepszej firmy ochraniarskiej nad świętego Michała Archanioła to nie ma. A za nim stała mama i tata i dwie siostry. Oni już pięści gryźli ze śmiechu, bo on im cały czas przy obiedzie mówił i truł im, że oni się wszyscy muszą do ochraniarza zapisać, do świętego Michała, bo będzie źle w domu, że wszyscy się muszą zapisać. No i rzeczywiście przy różnych parafiach czasem proponuję tę wspólnotę i jest przeszło 1000 osób w tej wspólnocie, też różnych. Jaki jest cel tej wspólnoty? Jest prosty. Żeby przez modlitwę do świętego Michała Archanioła stworzyć takie cztery kręgi ochronne, żeby chronić dzieci, młodzież, młode małżeństwa i duchowieństwo. Te cztery płaszczyzny życia społecznego i duchowego są dzisiaj zagrożone. I trzeba powiedzieć, czy ludzie to rozumieją. Bardzo rozumieją. Że można narzekać na to wszystko, na młodzież można narzekać, na dzieci, że się źle chowają, że się nie chcą uczyć, że siedzą przy komputerach, że zamiast słuchać na lekcji od pani, to grają między sobą, a udają tylko, to jest fałsz, to wszyscy narzekają na to. Ale co zrobić, żeby pomóc? Co zrobić, żeby te problemy rozwiązać? No to się mniej zastanawiamy. No i ta wspólnota to jest po to, żeby się zastanawiała lepiej. No a ci uczniowie, to znowu jak żeśmy się oddawali w naszej ojczyźnie Chrystusowi Królowi. To w jednej parafii, no w kilku parafiach było mi dane przygotowywać tę uroczystość i w jednej parafii, tutaj na Śląsku, właśnie po tym zawierzeniu przyszły dziewczyny i chłopacy ze służby liturgicznej i mówią, no tak, no i co teraz będzie? Będzie per omnia secula seculorum, tak? Czyli jak było, tak będzie. Oto oddaliśmy się i to wszystko. Nic więcej nie będzie. Ja mówię, a co byście chcieli? No powinno coś być, dziewczyny mówią. Nie wie, tak? To dobrze. Budujemy wspólnotę uczniów Jezusa. A czemu nie? I powstała ta wspólnota z 4-letnim programem. Pierwszy rok to było poznanie Jezusa. Drugi rok rozmowa z Nim, czyli modlitwa. Pierwszy rok siłą rzeczy było dużo Pisma Świętego. Dostał każdy z tych członków, dostał taki zeszyt do ćwiczeń. Raz w miesiącu na 15 minut należało do niego spojrzeć. Każdy też dostał gazetkę taką właśnie związaną z tą wspólnotą. Raz na miesiąc. No i to był pierwszy rok, drugi rok, jak mówiłem, życie duchowe, a więc życie modlitwy. Trzeci rok, praca nad sobą. W myśl znowu zasady, jak kocham Jezusa, to się zmienia. Proste. A czwarty rok, Jezu, pomóż mi wybrać drogę życia. A więc uczciwe odnalezienie drogi powołania. No i wyobraź sobie, że w tej wspólnocie jest blisko 600 osób. I młodszych, i starszej młodzieży. Niektórzy bardzo gorliwie wypełniają ten zeszyt do ćwiczeń. Wszystko jest wypisane. Jeden mi przyniósł, mówi, proszę ojca, to jest moja robota. Pokazał mi to. Ja mu dałem nagrodę, bo to było mistrzostwo świata, naprawdę. Super. Ale takie myśli głębokie. Ja mówię mu, słuchaj, ty to byś prawie, że się na biskupa nadawał, tak mądrze tutaj napisałeś, to się śmiał. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz jest akurat czwarty rok i z tej wspólnoty jest kilka powołań. I żeńskich, i męskich. I widać, że to jest nam potrzebna taka formacja, taka właśnie formacja naszej duchowości, też naszej drogi życia.
Rekolekcje głosi ojciec już od przeszło 40 lat. Czy pomimo tego upływu czasu pamięta jeszcze ojciec te pierwsze rekolekcje, od których to wszystko się zaczęło?
Tak, pamiętam, bo to jeden ojciec mnie wziął i mówi, Heniu, jedziemy na misję. Ja mówię, gdzie? Do Siemianowic, do Świętego Krzyża. Duża, potężna parafia. Mnie się nogi ugięły, natychmiast mi się nogi ugięły. Mówię, ojcze, no przecież ja młody chłopak jestem. Parę miesięcy poświęcenia. Mówi, nie szkodzi, każdy raz był młody, jedziemy. No i tak to się zaczęło, jak się zaczęło, tak się to toczy. No, trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że to trzeba być bardzo otwartym na Ducha Świętego, naprawdę, bo rekolekcje jakiekolwiek, to nie jest gwiazdorzenie, ale to jest rzeczywiście współpraca z Duchem Świętym, żeby być narzędziem w Jego rękach i w Jego działaniu. Bo można rzeczywiście głosić siebie i nie wiadomo co, ale to z miejsca widać, że to nie chwyta. Ludzie takich rzeczy nie potrzebują. Ludzie potrzebują dotknięcia łaski i wtedy czują się wolniejsi. To ich wyzwala.
Od 2018 roku jest ojciec wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Mariana Żelazka. Na czym polega ta posługa i w jaki też sposób kształtuje to ojca w posłudze Bogu i drugiemu człowiekowi?
No, stało się tak, że w 1988 i 1989 roku było mi dane, to spadło jak ślepiej kurze ziarnko, było mi dane pojechać do Indii. I tam po kursie przygotowawczym mogłem przez pewien czas być z ojcem Marianem Żelazkiem. Ja już wtedy czułem, że to jest człowiek święty. Kiedy mi zaproponowano w 2018 roku, gdy się rozpoczął proces beatyfikacyjny, tę funkcję wicepostulatora, czyli kogoś, kto musi zbierać wszystkie dokumenty, układać listę świadków, organizować, propagować właśnie tę świętość danego sługi Bożego, opowiedziałem sobie: Heniuś, nie masz wyjścia, choćby tylko za to, co ci było dane zobaczyć konkretnie w życiu misyjnym, tam wśród trędowatych, w Puri, w Zatoce Bengalskiej, gdzie on zaczynał w 75 roku, gdzie wszystko było przeciwne i on jedyny biały tam, miłością Boga i bliźniego spowodował tak, że jego najwięksi wrogowie nad trumną wypowiedzieli najpiękniejsze kazania, i to był najwyższy kapłan świątyni Boga Jagannatha. Powiedział najlepsze kazanie. Mówi: stoję nad hinduista, stoję nad grobem mojego brata. To prawda, ja go nienawidziłem, ale dziś to jest jeden z najbliższych moich ludzi, których spotkałem na drodze mojego życia. I wtedy sobie uświadomiłem, że chrześcijaństwo jest prawdą i wartością, która może się przebić na teren każdej kultury, każdego języka i każdego narodu.
Pismo Święte jest nieodłączną częścią życia każdego chrześcijanina. Ojca ulubiony fragment z Biblii pochodzi z Ewangelii Świętego Łukasza. Jest to fragment, który mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Dlaczego właśnie ten cytat stał się dla ojca tak szczególny, tak wyjątkowy na drodze kapłańskiego życia?
No tak, to jest bardzo trudna zasada, której jeszcze nie umiem, mimo przeszło 400 lat kapłaństwa, ale to jest też cytat, który sobie umieściłem na obrazku prymicyjnym. I on mi tak jakoś towarzyszy. To jest taka poprzeczka, którą Pan Jezus postawił. No i teraz chodzi o to, żeby jakoś tam doskoczyć, żeby się wysilić, co nie jest rzeczą łatwą, bo najtrudniej jest zaprzeć się siebie samego. Najtrudniej. Ale to jest konieczne, bo dopiero wtedy działa Jezus i wtedy On jest widoczny, kiedy my znikamy z oczu.
Podsumowując, chciałbym też zapytać, w jaki sposób oczywiście w świetle swojego powołania rozumie ojciec słowa dar i tajemnica, które są tytułem naszej audycji.
No nic lepszego, bo to rzeczywiście tak jest, że każde powołanie to jest dar i każde powołanie to jest tajemnica. Dar Pana Boga też często przez ludzi. To jest prawda, że Pan Bóg przychodzi do nas przez ludzi, ale też tajemnica. Nawet ojciec święty Jan Paweł II, święty papież, wspaniały święty kapłan. I wiemy, że on też powiedział, że powołanie jego jest tajemnicą. A może dopiero po drugiej stronie gór czasu zrozumiemy tę tajemnicę lepiej.
Naszym dzisiejszym gościem był ojciec Henryk Kałuża, werblista, rekolekcjonista i wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Mariana Żelazka.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wszystkim słuchającym. Niech wam Pan Bóg błogosławi, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
Amen.
I do przodu.
A naszym słuchaczom dziękuję za poświęcony czas i zapraszam już za tydzień o stałej porze na wysłuchanie kolejnej audycji Dar i Tajemnica. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.